strâng de roate. Cierpiał nie tylko z powodu fizycznych dolegliwości, ale jeszcze bardziej może cierpiał dlatego, że choroba wyłączyła go z życia społecznego. Żył jakby na marginesie. Gdy zbliżał się do jakiejkolwiek ludzkiej społeczności, musiał dawać sygnał, żeby inni byli ostrożni, a najlepiej, gdyby unikali z nim kontaktu. Jakże wielkie dobrodziejstwo spotkało tego człowieka ze strony Pana Jezusa. Nie dziwmy się, że nie potrafił zachować tajemnicy, że chwalił się tym, co go spotkało przed wszystkimi. Bo jemu nie tylko zostało przywrócone zdrowie, ale on został cały przywrócony do życia w społeczeństwie. Kiedy rozpoczynał się etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego ojca Ignacego, homilię wtedy podczas mszy świętej inaugurującej ten proces głosił ksiądz generał Czesław Kamiński, świętej pamięci, który, pamiętam, wtedy przytoczył ten znany wam wszystkim dobrze epizod z życia polskiej emigracji, kiedy to młoda kobieta, dziewczyna umiera na emigracji bez sakramentów świętych, bo nie potrafi się porozumieć z kapłanem, który do niej przychodzi. I w tym kontekście padają słowa: na uchodźstwie giną polskie dusze. Polacy na emigracji w tamtych czasach byli jak trędowaci. Oni byli na marginesie życia społeczności, w której przyszło im żyć, w której się znaleźli. I potrzeba im było kogoś, kto ich będzie przywracał do tego życia społecznego, kto ich będzie wprowadzał w nowe środowisko, w którym się znaleźli i kto pozwoli im pielęgnować te wszystkie wartości, które wynieśli z ojczyzny, a więc przede wszystkim wiarę i patriotyzm. Jakże szerokie musiały być horyzonty ówczesnych pasterzy, najpierw kardynała Dalbora, który wysyłał kapłanów do okresowej pracy na emigracji, a potem waszego założyciela, kardynała Chlonda, który postanowił założyć zgromadzenie. I posłużył się w tym przywracaniu do społeczności polskich emigrantów właśnie ojcem Ignacym. Kiedy, moi kochani, myślałem, jaki aspekt z jego życia i działalności dzisiaj wyłowić, by się nad nim zatrzymać, to pomyślałem sobie o tym, że w tym roku rozpoczynamy w naszej archidiecezji nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a więc warto byłoby spojrzeć na kult maryjny ojca Ignacego. Kiedy kardynał Chlond powierzył mu tworzenie zgromadzenia, zanim dał ostateczną odpowiedź, poszedł do Franciszkanów na wzgórze Przemysława, do Matki Bożej w Cudy Wielmożnej. To jest taki mało znany epizod z jego życia. Warto, żebyście się z tym sanktuarium na nowo zaprzyjaźnili. Bo tam był właściwie taki wasz duchowy początek. Tam Matka Boża w Cudy Wielmożna, Pani Poznania, powiedziała mu, jaka jest wola Boża co do tworzenia nowego zgromadzenia. I wracając stamtąd, dał kardynałowi prymasowi pozytywną odpowiedź. Od początku zgromadzenia, wtedy zwłaszcza gdy były trudności, była obecna z wami Maryja. Tak jak była obecna z Panem Jezusem. Najbliżej, jak to tylko jest możliwe. Kiedy zaglądamy do wnętrza betlejemskiej szopki, która jeszcze u was stoi, gdyby ksiądz Nadolski żył, to by wam dało. Już się skończył liturgicznie czas Bożego Narodzenia, ale by to kulturalnie przyjął nawet. Kiedy zaglądamy więc do wnętrza tej szopki, to widzimy, że kto tam jest najbliżej Pana Jezusa. Najbliżej jest Maryja, ona. Ona nas uczy tej bliskości wobec Boga. Ona była od początku do końca blisko Boga. Od chwili, kiedy Pan Bóg ją sobie upatrzył i przez przywilej niepokalanego poczęcia wybrał na godne mieszkanie dla swojego Syna, poprzez zwiastowanie, kiedy Syn Boży zaistniał w jej łonie, czy może być większa bliskość niż bliskość matki wobec dziecka pod jej sercem, potem narodzenie, dzieciństwo Pana Jezusa, publiczna działalność, o której Ewangelie tylko raz pokazują ją, że stoi tam Matka Jezusa, Matka Twoja, doniesiono Mu o tym. Ale ten raz, możemy z tego wyciągnąć wniosek, że tych razów było więcej, tylko że ona z wrodzoną sobie subtelnością, dyskrecją stała w tłumie, nie narzucała Mu się, była dumna z tego, co mówił i co czynił. I potem była najbliżej wtedy, gdy dokonywało się dzieło zbawienia. Nie mogło jej tam zabraknąć. Kto był najbliżej krzyża? Ona, Maryja. A później przyjęła Jego martwe ciało na swoje ramiona. Tą sceną urzeczeni są artyści. Przedstawiają ją jako pietà dolorosa, boleściwa. I wreszcie było, gdy rodził się Kościół. W wieczerniku Ducha Świętego. I tak jest z Kościołem, jako z umiłowaną oblubienicą swojego Syna przez całe Jego długie i bogate dzieje. Jest w pobożności, maryjnej pobożności, którą lud żywi do niej. Jest w sanktuariach, miejscach jej szczególnej obecności. Jest też w historii tego bogactwa zgromadzeń zakonnych czy wspólnot kościelnych, jakie ubogacają Kościół swoją duchowością i swoją pracą. Jest też blisko was w waszych zgromadzeniach. Na początku, od razu na początku w Potulicach, gdy rodziło się to życie zakonne, stanął, o czym mówił ojciec Ignacy, wspominał często w swoich konferencjach, okazały pomnik, tak to nazywał, okazały pomnik niepokalanej. Wtedy, jeśli można tak powiedzieć, była moda na niepokalaną. Ojciec Maksymilian Kolbe, zaprzyjaźniony zresztą z ojcem Ignacym, niepokalanów. Ta figura niepokalanej towarzyszyła waszym wspólnotom w waszych domach, towarzyszyła też ojcu Ignacemu do śmierci w jego samotni, skąd Pan Bóg powołał go do domu ojca. Ona niepokalana była tą, która dodawała siły i która nie pozwalała zwątpić, bo ona towarzyszyła polskim emigrantom. I znowu ojciec Ignacy wspominał w swoich konferencjach maryjnych o tym, jak Polacy, odbywając długie wędrówki za ocean, mieli ze sobą zwykle wizerunek Matki Najświętszej, tej częstochowskiej lub jakikolwiek inny. Że pierwsze osady, które tam budowali, nazywali jej imieniem. Że nawet jeśli język ojczysty po kilku pokoleniach zaczynał stawać się obcym, to znali pieśni maryjne. Potrafili je śpiewać. Serdeczna Matko i Godzinki i inne pieśni. I trzeba, moi kochani, żebyśmy dzisiaj, wspominając postać ojca Ignacego, uczyli się od niego, może na nowo, tej pobożności maryjnej. Wszyscy, jak tu jesteśmy, obojętnie w jakim stanie żyjemy. Najpierw kapłani i ci, którzy do kapłaństwa się sposobią. Papież Benedykt XVI kiedyś podczas audiencji środowej powiedział, że Matka Boża szczególnie kocha kapłanów. A dlatego kocha kapłanów, bo przypominają jej jej syna. Matka kocha to wszystko, co przypomina jej dziecko. To jest dla nas kapłanów zobowiązujące. A potem tę pobożność ożywić muszą siostry, dla których Maryja w życiu jest wzorem i którą naśladują w duchowym macierzyństwie i w bliskości, tej adoracyjnej bliskości względem Chrystusa i tej zażyłości z boskim oblubieńcem i w niejednokrotnie w cierpieniu, które niesie ze sobą codzienność. I ożywić tę pobożność muszą ludzie świeccy, wy najmilsi bracia i siostry tu zebrani, dlatego że od początku Maryja była we wspólnocie Kościoła. Kiedy w Dziejach Apostolskich znajdujemy tę definicję tworzącego się Kościoła, która mówi, że wszyscy oni razem trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Maryją, Matką Jezusa. Ona była od początku, rozumieli to wielcy mężowie Kościoła, Jan Paweł II, Totus Tuus, prymas tysiąclecia, który wszystko na Maryję postawił. Ona jest potrzebna w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, w życiu społecznym. W naszej ojczyźnie jest tak bardzo obecna i potrzebna. I kiedy w ubiegłym roku świętowaliśmy stulecie niepodległości, pewnie na emigracji również ten jubileusz był świętowany, to trzeba powiedzieć, że Maryja uczy być związanym z tymi dwiema społecznościami, które pozwoliły przetrwać lata niewoli. O tym się mało mówiło w związku ze stuleciem. Dlaczego naród polski przetrwał tyle lat niewoli? Dzięki dwóm społecznościom. Dzięki rodzinie i dzięki Kościołowi. Rodzina i Kościół. Jeżeli udajecie się na emigrację z Matką Najświętszą razem, to przy jej pomocy i wstawiennictwu pielęgnujcie te dwie społeczności. Rodzinę i związek z Kościołem. A wtedy zdrowy duch Polaków żyjących w kraju i na emigracji będzie zagwarantowany i spełni się to, co było celem życia kardynała Chlonda, waszego założyciela, i ojca Ignacego, który zrealizował jego natchnienie Ducha Świętego. A Polacy żyjący na obczyźnie nie będą się tam czuli dzięki waszej posłudze trędowatymi. Amen.